Klasyka w Polsce.
Z Poznania witają Państwa Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Wypowiedzi dwóch wybitnych polskich kompozytorów, Krzysztofa Pendereckiego i Krzysztofa Meyera oraz archiwalny głos Witolda Lutosławskiego to już rarytasy w naszym dzisiejszym programie. A jeżeli do tego dorzucimy wywiady z Ingolfem Wunderem, Aleną Bajewą, spotkanie z reżyserem Markiem Weissem Grzesińskim, śpiewaczką Agnieszką Budzińską-Bennett i weteranem polskiej rozrywki Zbigniewem Górnym, paleta naszych propozycji jest bardzo różnorodna. Archiwa rozgłośni regionalnych Radia Publicznego zawierają skarby. Oto rozmowa Stanisława Wiery z Witoldem Lutosławskim z 1988 roku. Przypominamy ją, ponieważ 25 stycznia cała Polska obchodziła setną rocznicę urodzin twórcy.
Panie profesorze, wielkość sztuki przejawia się w tym, co metafizyczne, wzbudzając w nas odmienną refleksję nad istnieniem, bytem, losem, światem. Pana dzieło, myślę tu o całej twórczości, objawia nam pełny aspekt metafizyczny muzyki. Jest to bowiem dzieło o cechach uniwersalistycznych, będące jak gdyby muzycznym świadectwem kosmosu i logosu, całości wiecznie otwartej i rządzonej nad ludzkimi prawami. Pan jako kompozytor, którego wielkość przyrównać można do najwybitniejszych postaci w historii muzyki, skąd bierze ów imperatyw twórczy do wyrażenia swego przesłania? Czy sprawia to wewnętrzny impuls, czy jakaś siła irracjonalna?
Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo duża część mojej pracy przebiega w sposób intuicyjny. Bardzo dużą wagę przypisuję temu, aby to wszystko, co składa się na utwór muzyczny, było rezultatem inspiracji. Ja używam tego słowa, żeby nie powtarzać już takiego trochę ogranego i nawet często ironicznie używanego słowa natchnienie. Niemniej uważam, że to jest zupełnie realna rzecz. Czym jest natchnienie? Natchnienie jest pojawieniem się w wyobraźni kompozytora jakichś pomysłów, które przed frakcją sekundy nie istniały. Pojawiają się nagle w jednym błysku. Otóż wszystko właściwie w autentycznym utworze muzycznym muszą być rezultatem takiego właśnie zdarzenia. Jeżeli jakikolwiek element jest owocem myślenia wyłącznie, jakiejś koncepcji czysto intelektualnej, wtedy oczywiście utwór już przestaje działać w sposób taki, jak powinien, to znaczy wywoływać określone reakcje emocjonalne, słuchające. To, co pan powiedział na początku swojego pytania, to właściwie pozostaje w strefie podświadomości. Ja nie mam żadnej świadomości tego, jakie znaczenie, jakie źródła ma muzyka. Ona po prostu powstaje i jest.
Panie profesorze, całą swoją twórczością udowadnia pan prawdę, że muzyka jest zdolna wyrazić piękno. Na ukształtowanie takiej postawy estetycznej, na ile wpłynęła tradycja zapoczątkowana przez Debussy'ego, a kontynuowana przez Varese i Oliviera Messiana? Czy czuje się pan duchowym spadkobiercą tej tradycji?
Częściowo tak. Według mnie istnieją dwa źródła tradycji w muzyce XX wieku. Oczywiście jednym jest szkoła Schönberga, a drugim źródłem tej tradycji jest właśnie Debussy. Ja nie mogę powiedzieć, żeby cała moja produkcja była wyłącznie na tej linii tradycji. Bez nawiązania do tradycji dużo dawniejszych właściwie nie mógłbym napisać tych utworów, które napisałem. Mam na myśli okres baroku, a w szczególności klasycyzmu wiedeńskiego. Bez lekcji, jaką dają mi wielkie dzieła dawnych epok, takich jak dzieło Bacha, czy Beethovena, czy Chopina, czy Brahmsa. Bez nawiązywania do tej tradycji właściwie nie mógłbym napisać różnych moich utworów, które mają pewne zewnętrzne cechy zbliżone bardziej do muzyki właśnie wywodzącej się od tradycji Debussy'ego. Ale jak powiadam, bez nawiązania do tych epok baroku i klasycyzmu oczywiście nie byłoby możliwe napisanie czterech symfonii chociażby.
Pańskie utwory wykonywane są przez najlepszych solistów i najlepsze w świecie orkiestry. Wszędzie spotyka się pan z wielkim uznaniem tak publiczności, jak i krytyki. Myślę tu jednak w tym miejscu o wyrażonej opinii o pańskiej twórczości przez Oliviera Messiaena, który stwierdził, iż każdy nowy pański utwór jest dalszym rozwinięciem i wzbogacaniem. To z pewnością najlepsza recenzja.
No na pewno najbardziej korzystna. Jest ogromnie oczywiście szczęśliwy, że Olivier Messiaen tak odbierał moją muzykę. Bardzo się z tego ucieszyłem, jak się dowiedziałam o tym jego poglądzie. On nigdy bezpośrednio mi tego nie powiedział, ale gdzieś opublikował to w wywiadzie, będąc w Polsce. Ja widzę w tym rezultat po prostu mojej codziennej pracy. Ja bardzo dużo pracuję nad językiem dźwiękowym, niezależnie od poszczególnych utworów. Zacząłem tę pracę w 1948 roku, po premierze mojej pierwszej symfonii, kiedy zdecydowałem, że ten język, którym operuję w tym utworze, nie byłby odpowiedni do tego, abym mógł jego pomocą zrealizować to, co miałem w takiej niecałkiem jeszcze precyzyjnej świadomości tego, co byłoby moją muzyką w przyszłości. Niemniej jednak miałem pełną świadomość tego, że nie ma żadnego modelu, który mógłby mi pomóc w rozwijaniu tego języka muzycznego, znalezieniu odpowiednich narzędzi do zrealizowania utworów, które pragnąłem zrealizować. Byłem głęboko świadomy tego, że muszę to wszystko zrobić sam. I tak też i zacząłem tę pracę. Ale tej pracy nigdy nie przerwałem. Ja właściwie do dziś dnia pracuję nad językiem dźwiękowym, nad harmoniką, nad melodyką, również nad budową fraz muzycznych, nad formą muzyczną oczywiście. Także to, co powiedział Messiaen, to jest dla mnie specjalną nagrodą za ten trud, który właściwie jest moim trudem codziennym. W każdym razie w mojej świadomości każdy mój utwór następny jest lepszy od poprzedniego. Jest lepszy w sposób subiektywny, ponieważ właśnie unikam w nim rzeczy, które spotykają się z jakimś późniejszym krytycyzmem, moim oczywiście osobistym.
Był to fragment drugiej części z koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego, zarejestrowany w 1964 roku przez Filharmonię Narodową pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Krzysztof Meyer wraz z Danutą Gwizdalanką Meyer są biografami Witolda Lutosławskiego. Kompozytor sugestywnie opowiada o czasach, w jakich żył i działał 100 lat temu urodzony twórca.
Był obywatelem świata, ale niemniej napotykał na trudności, jakie PRL mu gotował. A nawet tuż po 1989 roku jeszcze mu chcieli odmówić kliniki rządowej, kiedy już był bardzo ciężko chory. Ale były takie, bym powiedział, uciążliwe, drobne trudności dnia codziennego, z którymi się spotykał. No, na przykład groziło mu, że mu dokwaterują kogoś jeszcze do mieszkania na Saskiej Kępie. Nie było papieru nutowego w Polsce, więc musiał go sprowadzać. Pisał piosenki i to pod pseudonimem, który jest już dziś znany, więc nie ma co go ukrywać. Ten pseudonim to był Derwitt. No ale cóż w tym złego i cóż w tym nagannego? Był pracownikiem Polskiego Radia. No i to był sposób po prostu na zarabianie na życie. miał na utrzymaniu żony, miał na utrzymaniu pasierbę, miał na utrzymaniu matkę, miał na utrzymaniu gosposię i był właściwie jedynym wówczas żywicielem swojej rodziny. No a jeszcze jego utwory nie były tak wykonywane na świecie, żeby mogły mu przynosić wystarczającą ilość pieniędzy na życie. Zresztą w ogóle wtedy kontakty z Zachodem były ograniczone. Poza tym trzeba pamiętać, że to był twórca, który żył w czasach wielu przeciwieństw i wielu przeszkód. On w gruncie rzeczy nie miał okazji rozwijać się w sposób, że tak powiem, w cudzysłowie normalny, bo najpierw to była wojna, potem był socjalizm, potem był terror awangardy i jakoś on musiał się w tych wszystkich okresach swojego życia znaleźć, nie idąc wcale na jakieś dalekie kompromisy, no ale żeby zaistnieć, to musiał postępować w określony sposób, tak, a nie inaczej. No i czas pokazał, że w gruncie rzeczy postępował i tworzył w optymalny sposób. To znaczy w każdym z tych okresów trudnych powstało coś, co no, pozostało w historii muzyki, kiedy już młody Penderecki, Górecki, Szalonek, Kilar zaczęli iść własną drogą, poszukiwać własnego języka. Lutosławski też oddalił się od kręgu muzyki warszawsko-jesiennej i zaczęły powstawać dzieła bardzo głębokie, bardzo wyrafinowane, niezwykle interesujące, a przy tym imponujące rzeczywiście, nieosiągalnym dla innych mistrzostwem. To są już takie dzieła jak najpierw Liverpool Orchestra, potem Mi Partii, koncert fortepianowy, drugi łańcuch, partita, wreszcie ostatnie dwie symfonie. To jest poprzeczka tak wysoko podniesiona, że myślę, że bardzo długo będzie trwało, nim ktoś zdoła jeszcze podwyższyć tą poprzeczkę.
Był to fragment koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego, skomponowanego dla Krystiana Cymermana i w jego wykonaniu zabrzmiał utwór. Soliście towarzyszyła orkiestra BBC pod dyrekcją kompozytora. Wybitny polski kompozytor Krzysztof Penderecki 23 listopada ukończy 80 lat. Właśnie ukończył nowy utwór, którego polskiego prawykonania dokonał, mający w swoim repertuarze wszystkie utwory churalne twórcy, polski chór kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, a szczegóły wyjaśnia Konrad Mielnik.
Początek roku w Trójmieście to przede wszystkim dwa wydarzenia. Polskie prawykonanie Missa Brevis Krzysztofa Pendereckiego i pierwsza w tym sezonie premiera w Operze Bałtyckiej. Dzieło Pendereckiego zabrzmiało w dworze Artusa w Gdańsku. Tydzień wcześniej natomiast, 6 stycznia, odbyło się światowe prawykonanie w Lipsku. Missa Brevis to utwór, który podobnie jak wiele innych w dorobku mistrza powstawał przez lata.
Ja mam swoją wizję. Zaczynam kilka utworów zawsze. I kończę wtedy, jak przyjdzie na to czas. To znaczy, jak mam akurat pomysł na przykład na skończenie albo pomysł na następną część cyklu. Wydaje mi się, że takie pisanie tych oczywiście długich utworów, dużych rozmiarów utworów, po prostu sprawdza się też formę utworu. Utwór dojrzewa, niektóre rzeczy zmieniam, ale właściwie bardzo mało. Jeżeli coś już napiszę, to bardzo rzadko mi się zdarza, jakieś tam kilka taktów ewentualnie. Wie pan, stałe pisanie, codzienne pisanie, jak w moim wypadku, jest też nużącą pracą. Jeżeli bym miał tylko pisać jeden utwór przez cały rok, to człowiek już ma po prostu dosyć. Wydaje mi się, że na przykład wstaję rano i mam ochotę pisać utwór a cappella, to piszę utwór a cappella. A on jest już w jakimś zaplanowanym cyklu, tak czy tak.
W przypadku mszy, to można założyć, że msza powstanie, skoro napisał pan Benedictus, skoro napisał pan Sanctus. Ale na przykład Polskie Rekwiem, czy Ósma Symfonia, która także była tworzona w pewnym cyklu. Zaczynając pisanie Lakrymozy, wiedział pan, że będzie to Polskie Rekwiem?
Nie, Lakrymozy jeszcze nie, ale jak następnym, po kilku miesiącach napisałem Agnus Dei, wtedy już zacząłem myśleć o całości. Potem tylko dodawałem części. Trwało to rzeczywiście 25 lat. Missa Brevis, jest to najnowszy mój utwór. Napisałem ten utwór na 800 lat chóru Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku. Miejsce
niezwykłe.
Niezwykłe. Właściwie to przy grobie Johanna Sebastiana Bacha został ten utwór wykonany kilka dni temu. To są części mszy, z tym, że dwie części tego utworu napisałem wcześniej już.
Właściwie trzy.
Można tak powiedzieć, bo ja tam dodałem jeszcze rzeczywiście trzy.
Bo pierwsza była Benedicamus Domino, z tego co pamiętam. Tak. I ona została zarejestrowana i to jest fragment z 92 roku.
Potem się cofamy o 20 lat. Tak. To było właśnie wykonane w czasie uroczystej mszy świętej z okazji Trzech Króli, gdzie poszczególne części były śpiewane moim tym utworem. Jak się śmieję, że pierwszy raz w życiu miałem prawykonanie o godzinie 9:30 rano, bo ta msza akurat była o 9:30 rano. I ten znakomity zresztą chór popięco-męski, o tak szalonych tradycjach, właśnie nie ma chyba takiego chóru na świecie. Jednak zwrócili się do mnie o napisanie na 800-lecie, także byłem bardzo zaszczycony tym i starałem się napisać jak mogłem najlepiej.
Thank you.
mówi dyrektor Opery Bałtyckiej Marek Weiss-Grzesiński.
To jest specjalny projekt, nad którym ja pracuję od bardzo dawna, który polega na tym, że są dwa dzieła, z których jedno jest autorstwa ucznia Szostakowicza, niejakiego Fleischmana, tylko to po nim zostało i jedno jedyne zdjęcie, jakie mamy tego człowieka. To był młody chłopak, którego Szostakowicz uważał za geniusza i którego namawiał, żeby pisał większe formy, bo on wspaniale jakieś pisał sola, duety, ale on go zmusił do tego, żeby przysiadł i zaczął pisać jakąś operę. I ten chłopak zgłosił się na ochotnika, kiedy wojna wybuchła, zginął w pierwszych dniach wojny. Szostakowicz przeżył ogromną traumę, wziął ten jego zapis, tę partyturę niedokończoną ze sobą gdzieś, jak uciekał poza Moskwę, żeby przetrzymać wojnę, jak Stalin wywoził wszystkich swoich najważniejszych ludzi z Moskwy. I on gdzieś siedział zagrzebany z tą partyturą Fleischmana i próbował pisać graczy, swoją operę według Gogola. Nie mógł tego skończyć. Napisał około 45 minut i dalej nie szło nijak tutaj. W związku z tym wrócił do tej partytury Fleischmana i ją nagle skończył za tego studenta i ją zorkiestrował fantastycznie. I to jest połączenie tych dwóch rzeczy, kiedy ta część graczy Szostakowicza, która nie została skończona, została ukończona przez naszego Krzysztofa Mejera, naszego polskiego kompozytora, który był też takim uczniem i wielbicielem Dmitrija Szostakowicza, no to jest taka kombinacja zupełnie niesamowita, że Szostakowicz z tymi uczniami, za którego jednego kończył, a drugi za niego kończył. W środku są takie dwa chóry Szostakowicza wybrane przez nas też do tego spektaklu. Ta całość ma takie połączenie dziwne, że jest opowieścią też z pewnym morałem czy przesłaniem, jak się to razem połączy. Jednocześnie ja zaprosiłem Andrzeja Chyrę, który pochodzi trochę z innego niż ja teatru i z innej estetyki, a jednocześnie jest bardzo wybitnym aktorem, świetnym gawędziarzem i unikalnym wśród aktorów melomanem, miłośnikiem muzyki i znawcą tej muzyki, miłośnikiem Szostakowicza, którego bardzo dużo słucha, świetnie się na tym zna. A jednocześnie to jest człowiek, który skończył wydział reżyserii. On jest dyplomowanym reżyserem i nigdy niczego nie reżyserował, więc to jest jego debiut operowy. Zobaczymy. To jest...
No i będzie dobry dyrygent.
No i jest fantastyczny dyrygent, który to wszystko jakoś ogarnie. Jest świetna scenografka, która też robi całość. My mamy dyscyplinę tutaj narzuconą przez Magdę Maciejską i przez Michała Klauzę. I z tego wyjdzie jakiś spektakl, który no co najmniej powinien być interesujący.
Послушай, рассказывай, кто у вас живет.
Да живу теперь много, все номера почти заняты.
Кто ж именно?
Руки Петр Петрович, Кругель, полковник и пан Иваныч удивительный.
Играют.
Да вот уж шесть ночей сряду играют.
Марцел Ковиков.
Корнишей благодарю.
После еще будет.
Корнишей благодарю.
Между собой играют.
Нет, недавно обыграли поручика Артуновского у князя Женькина. Выиграли 36 тысяч.
Вот тебе еще красная бумажка. А если... Послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал?
Нет, они сами брали вместе.
Да у кого?
Да у здешнего купца Вахромекина.
Врешь.
Ей-богу.
Хорошо, мы с тобой потолкуем уже. Ставь его здесь. Теперь ступайте. Приготовьте мне умыться и побриться.
Był to fragment graczy Szostakowicza Mejera w wykonaniu solistów oraz Nordwest Deutsche Philharmonie pod dyrekcją Michaiła Jurowskiego. 25 stycznia w Filharmonii Narodowej zagrała Anne Sophie Mutter, jedna z ulubionych solistek Witolda Lutosławskiego. O tym, że wykonawstwo może zdziałać cuda, świadczy recenzja Henryka Cierpioła.
Pierwsze tygodnie 2013 roku obfitowały w ważne koncerty, z jakimi w swej siedzibie wystąpiła dla śląskiej publiczności, słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Po estradowej prezentacji w ramach symfonicznego poranka dwóch aktów z opery Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta i monograficznej prezentacji dzieł Witolda Lutosławskiego w dzień przypadającej 25 stycznia setnej rocznicy urodzin należącego do kręgu trzech, w moim odczuciu, najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki polskiej, obok Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego, radiowi symfonicy z Katowic zaprezentowali także program pod dyrekcją Michała Klauzy, złożony z popularnych i chętnie słuchanych w większości dzieł kompozytorów rosyjskich – Alfreda Sznitkę, Sergiusza Prokofiewa i Sergiusza Rachmaninowa. Co w nawiązaniu do tego ostatniego z przytoczonych tu koncertów za szczególnym naciskiem chciałbym dzisiaj podkreślić, to przede wszystkim jakość interpretacji, rozmach, fantazja i nadzwyczajna, porywająca wręcz wirtuozeria, jaką zaprezentował solista tego wieczoru, ukraiński pianista Aleksander Gawryluk, uznawany też za następcę legendarnego Władimira Chorowica. To właśnie dzięki niemu staliśmy się świadkami doznań nadzwyczajnych i niosących w sobie jakiś specjalny ładunek owej pozytywnej energii, jaką artysta ten zdawał się przekazać nam słuchaczom, prezentując pianistykę na najwyższym poziomie. Dodam, iż Aleksander Gawryluk jest laureatem pierwszych nagród wielu konkursów pianistycznych i to tych najpoważniejszych o światowym zasięgu, m.in. Hamamatsu w Japonii czy imienia Rubinsteina w Tel Awiwie. Trzeci koncert fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa zabrzmiał tak, jakby zawierał wyłącznie łatwe do opanowania faktury, a emocje w nich zawarte realizowały się bez najmniejszego wysiłku i koncentracji po stronie solisty. Tymczasem w dziele tym Prokofiew, sam wyborny pianista, zawarł całe serię niezwykle złożonych i skomplikowanych pochodów i faktur, które pod palcami Aleksandra Gawryluka układały się niczym dziecinne wprawki, a skale dynamiczne przez niego osiągane w wykonaniu precyzyjnym i pewnym oscylowały pomiędzy odcieniami dźwiękowymi pojawiającymi się ledwie na progu słyszalności, to znów wybuchającymi, zaskakująco dynamicznymi kulminacjami. Zrobił na nas, słuchaczach, ten 32-letni zaledwie dziś pianista niezatarte wrażenia, ponadto też wykonał równie efektownie i porywająco dwa niezapomniane bisy, parafrazę na temat popularnego marsza weselnego Feliksa Mendelssohna oraz wokalizę Sergiusza Rachmaninowa, w czym nawiązał zręcznie do całości tego wieczoru prezentowanego programu. I żeby nie przedłużać, dla potwierdzenia mych słów, zaproponuję teraz Państwu wysłuchanie właśnie jednego z dwóch owych wspomnianych bisów, jaki artysta ten z lekkością i swobodą wyczarował siłą swej osobowości i sprawności warsztatu pianistycznego. Oto parafraza Marsza Weselnego ze Snu Nocy Letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, w transkrypcji dodam Franciszka Lista i Władimira Chorowica, a tak tę błyskotliwą i finezyjną, pięciominutową w gruncie rzeczy miniaturę instrumentalną interpretował ukraiński pianista Aleksander Gawryluk. Thank you.
Tak w Katowicach grał Aleksander Gawryluk, a Filharmonia Poznańska 25 stycznia wykonaniem trzeciej symfonii Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Marka Pijarowskiego upamiętniła w ten sposób setną rocznicę urodzin kompozytora. Solistką tego wieczoru była Alena Bajewa, z którą rozmawia Ewa Mikołajewska.
Od 2001 roku, kiedy wygrała pani konkurs Wieniawskiego, do dzisiaj minęło prawie 12 lat. W tym czasie wiele się w pani życiu artystycznym zdarzyło. Grała pani ze słynnymi orkiestrami, m.in. Academy of St. Martin in the Fields czy Orkiestrą Teatru Maryjskiego. Współpracowała pani z wybitnymi dyrygentami jak Sir Neville Mariner i występowała w prestiżowych salach koncertowych z nowojorską Carnegie Hall na czele. Które z tych spotkań było dla pani szczególnie ważne? Było wiele ważnych momentów, które prawdziwie mnie zmieniły. Do końca życia będę wdzięczna za to, że wielki altowiolista Juri Bashmet wybrał właśnie mnie jako swoją artystyczną partnerkę. Pierwszy raz zagraliśmy razem w 2006 roku i od tamtej pory regularnie wspólnie koncertujemy, wykonując utwory Mozarta, koncert podwójny Britena i wiele innych utworów na skrzypce, altówkę i orkiestrę. Każdorazowo jest to dla mnie ogromne przeżycie, także dlatego, ponieważ Juri Bashmet jest niezwykłym muzykiem. Wiele się od niego nauczyłam. Kolejny wielki mistrz to Walery Gergiew. Graliśmy wspólnie z Orkiestrą Teatru Maryjskiego z Sankt Petersburga, Brahmsa. Pamiętam wspaniałe próby i koncert w przepięknej sali. Z tego, co pani mówi, wynika, że większość czasu spędza pani w podróżach. Jest zatem czas na życie rodzinne?
I'm trying to be a happy mother.
Staram się być szczęśliwą mamą. Może powiem inaczej, jestem szczęśliwą mamą. Mam dwoje uroczych i kochanych dzieci. Synek ma 4,5 roku, córeczka 2,5. Podczas pierwszego roku życia każdego z nich oboje ze mną podróżowali. Na przykład, kiedy mój syn Misza miał 0,5 roku, poleciał ze mną do Japonii, gdzie nagrywałam płytę. Kiedy był już nieco starszy, zostawiałam go w domu z dziadkami i nianią. Kiedy z kolei urodziłam córeczkę i miała zaledwie 3 tygodnie, przyjechała ze mną do Polski, gdzie miałam koncerty w Krakowie. Mój mąż jest inżynierem, ukończył politechnikę, ale ogromnie kocha muzykę. Daje mi to poczucie spełnienia i spokoju. Wiem, że mogę na niego liczyć i że on akceptuje to, co robię. Kiedy ćwiczę w domu, widzę, że dzieci bardzo to lubią. Szczególnie córeczka jest świetnym i uważnym słuchaczem. Chociaż syn też, kiedy zabieram go ze sobą na mój koncert, siedzi cicho i słucha. Także lubi muzykę. Niedługo zresztą rozpocznie naukę gry na wiolonczeli. Nie wiem, co z tego wyniknie, bo on jest jednak małym, żywym chłopcem, a ja nie mam wystarczająco dużo czasu, aby przypilnować go przy ćwiczeniu. Jestem bardzo szczęśliwa, bo 2 lata temu całą rodziną przenieśliśmy się do Luksemburga. To przyjazne, niewielkie miasto. W pobliżu domu jest lotnisko, wszędzie jest blisko, nie ma zbyt dużego ruchu. Niepodobna było dłużej żyć w zatłoczonej Moskwie. Tak więc zaraz po koncercie w Poznaniu wracam do domu na 3 dni, a potem ruszam na koncert do Sztokholmu. Pyta pani, czy mam czas na przykład na zakupy. Zazwyczaj robię zakupy na lotniskach. Tam naprawdę są dobre sklepy, trzeba tylko trochę poszperać, żeby nie przepłacać. Ale po tych latach podróży wiem już, gdzie co korzystnie kupić. Szkoda, że teraz nie będę miała czasu na zakupy w Polsce. Naprawdę to lubię. Może następnym razem.
Because shopping in Poland I really love. It's great. Maybe next time. Thank you.
W wykonaniu Aleny Bajewej usłyszeliśmy fragment Paganiniany Natana Milsteina, zarejestrowany podczas konkursu wieniawskiego w 2001 roku. Kolejny laureat polskiego konkursu Chopinowskiego w 2010 roku, austriacki pianista Ingolf Wunder, wydał płytę 300 lat muzyki fortepianowej, której tytuł tłumaczy tak. Były dwa powody, aby zatytułować ten krążek właśnie w ten sposób. Po pierwsze, starałem się zaznaczyć utwory, które zostały skomponowane na fortepian w ostatnich 300 latach. Drugi powód to to, że teraz wykonuję swój 300. koncert jako pianista. Niestety nie mogę wskazać precyzyjnie, który to był lub będzie koncert, gdyż podczas moich studiów wykonywałem bardzo wiele koncertów i nie prowadziłem dokładnej dokumentacji. Tak więc jedynie w przybliżeniu mogę powiedzieć, że na końcu 2012 lub na początku 2013 roku przypada mój 300. występ. No i dlatego właśnie taki tytuł tego krążka. Słuchaliśmy opracowania Władimira Chorowica przed chwilą, a teraz była to kompozycja słynnego pianisty Danse Excentrique z płyty Ingolfa Wundera. Zanim jednak pianiści staną na najpoważniejszych estradach i zostaną laureatami czołowych światowych konkursów, nowy rok w Radiu Koszalin otworzyła w cyklu Salon Muzyczny młoda słupczanka Elżbieta Bilicka, studentka Bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie Katarzyny Popowej-Zydroń.
Wcześniej znałyśmy się z kursów, z konsultacji. Na stałe studentką jestem od tego roku i jestem bardzo, bardzo zadowolona, także całym sercem mogę polecać panią profesor wszystkim studentom. Ja jestem pełna podziwu, że pomimo, że miała już tylu znanych wychowanków, no przede wszystkim Rafał Blechacz, to do każdej osoby podchodzi z takim samym zapałem, entuzjazmem. Chce nam pomóc. Naprawdę widać, że zależy jej na naszej karierze, tak to nazwijmy, na naszym życiu. Uczyłam się całe 12 lat i pierwszego i drugiego stopnia u pani Lucyny Jackowskiej-Brzuski. To jest nauczycielka w Słupskiej Szkole Muzycznej. Uważam, że bardzo wiele jej zawdzięczam. Naprawdę nie tylko podstawy techniczne i muzykalność we mnie rozwijała. Naprawdę dobry pedagog.
Pani Elżbieta Bilicka jest nie tylko utalentowana muzycznie, ale także pasjonuje ją matematyka i fizyka. To chyba po tacie, co?
Tak, to po tacie.
Przypominam, że w ubiegłym roku pani Elżbieta Bilicka została laureatką Estrady Młodych 46. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Jako mieszkanka festiwalowego grodu od dziecka miała pani okazję obserwowania i uczestniczenia w koncertach tej imprezy. Czy wówczas marzyła pani o występie na festiwalowej estradzie, która dla pianistów jest taką jedną z najbardziej prestiżowych w Polsce?
Kiedy siedziałam jako taka mała dziewczynka i patrzyłam na tych wszystkich muzyków, którzy wtedy wydawali mi się strasznie starzy, a to przecież moi rówieśnicy, to miałam takie właśnie myśli, że może kiedyś, ale wydawało mi się to niemożliwe wręcz dosłownie, żeby znaleźć się na ich miejscu.
To jak pani pojechała i zagrała na Estradzie Młodych, to przeżycie było wielkie?
Było wielkie, tak, ale to już nie był stres, to już nie były te nerwy, to było takie trochę sentymentalne przeżycie, może coś takiego. W zasadzie grałam u siebie. Od publiczności czułam taką pozytywną energię, bo to w zasadzie wszyscy, albo znajomi moich rodziców, albo moi znajomi, wszyscy ciepło do mnie nastawieni, także fantastycznie się grało.
Czy któryś z pianistów był dla pani jakąś taką szczególną inspiracją? do dalszej pracy, do dalszego wysiłku?
No, wypada mi powiedzieć, że pani profesor Zydroń, co jest prawdą, tak, ale szczególnie miło też wspominam właśnie te kursy tegoroczne w Salzburgu i panią Joffę, bo to kobieta z niesamowitą energią rzeczywiście i z takim dobrym podejściem do muzyki, do tego zawodu nastawiało pozytywnie. Brałam udział w listopadzie, na przełomie w zasadzie listopada i grudnia, w konkursie Fryderyka Chopina ogólnopolskim w Warszawie i jestem finalistką tego konkursu. Był to konkurs trzyetapowy, także uważam, że to jest wielkie osiągnięcie dla mnie. No i w planach mam niedługo różne konkursy, ale nie będę się tym chwalić.
Elżbietą Bilicką rozmawiały Beata Górecka-Młyńczak i Maria Słowik-Tworke, a pianistka zagrała Refleksy na wodzie z pierwszego zeszytu Image Claude'a Debussy'ego. Tę rozmowę przeprowadziłam w dniu rozdania paszportów polityki z nadzieją, że Agnieszka Budzińska-Bennett stanie się jego właścicielką.
To już jest taka druga nominacja moja, która łączy się naprawdę z sporymi emocjami, nie ukrywam, a oprócz tego po prostu z bardzo ogromną reklamą, ponieważ jak Państwu wiadomo, zajmuję się muzyką dosyć taką marginalną i nie najpopularniejszą, ale ta sama nominacja i już ta pierwsza zresztą i ta druga, one są ogromną nagrodą przede wszystkim krytyków, którzy zauważają moje działania i doceniają i widzą sens w tym, co robię, niezależnie od tego, jak marginalnym takim aspektem życia muzycznego jest ta moja muzyka średniowieczna. Sam paszport oczywiście byłby takim ukoronowaniem, jakkolwiek ja myślę, że sam paszport niczego nie zmienia, w sensie, nie wiem, 100 koncertów teraz rocznie. Myślę, że to wszystko i tak pójdzie swoim własnym torem, to jest związane z moją pracą i z wszystkim tym, co się już dzieje i tak. Ale byłaby to dla mnie oczywiście ogromna satysfakcja i wdzięczna jestem za te dwie nominacje, ponieważ tyle reklamy jeszcze w życiu ani ja, ani mój zespół, ani muzyka średniowieczna w ogóle w mediach no nie miały.
Osadźmy teraz tę nagrodę trochę w kategoriach Wielkopolski, bo płyta, którą nagrałaś tutaj, wiąże się właśnie bardzo mocno z miastem, w którym studiowałaś, w którym się doktoryzowałaś.
To jest oczywiście płyta bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ ja po pierwsze kocham Piastów i bardzo dobrze czułam się i w Poznaniu, i w Wielkopolsce. No i ta kolebka państwa polskiego oczywiście ma dla mnie ogromne znaczenie. Także cieszę się bardzo, że również to jest docenione i też zostanie jakby przez tą całą reklamę udostępnione szerszej publiczności, która być może nie wie o tej płycie, która być może w ogóle nic nie wie, że była jakakolwiek muzyka z początków państwa polskiego.
Słuchamy płyty Sacernidus. Stało się inaczej. Agnieszka Budzińska-Bennett paszportu nie otrzymała. Zostało nagrodzone Together Duo Magdalena Bojanowicz i Maciej Frąckiewicz, prezentujący muzykę najnowszą. Szkoda, bo solistka i jej ensemble Peregrina, którego słuchamy, to zespół o międzynarodowej renomie, ceniony nie tylko w Bazylei, ale także w całym świecie. Niestety, nie do końca w Polsce.
Ooh.
Ze Zbigniewem Górnym, który koncertował i z Filharmonią Koszalińską i Symfonią Baltika w Słupsku, rozmawia Beata Górecka-Młyńczak.
Jestem przede wszystkim dumny z tego, że utrzymałem jakby klasę przez lata, że szanują mnie ludzie, muzycy, z którymi się spotykam, że nie jestem takim zarozumialcem, uderzyła woda sodowa do głowy. To, że mam jeszcze pomysły na różne rzeczy, to jest mój sukces, że jeszcze mam otwartą głowę na rzeczy, których nie opanowałem, które chciałbym poznać, które chciałbym zrobić. Ja powiem szczerze, że jestem głównie muzykiem, który ma gdzieś zakodowany dar dyrygowania, zarządzania ludźmi i to mnie jakby przez ten okres 30 lat bawi. Ale tak naprawdę to jestem muzykiem, który chce komponować własną muzykę i to mi sprawia największą przyjemność. Mówiąc szczerze, coraz mniej mam czasu właśnie na taki spokój, żeby tą muzykę skupić się, komponować. Ten jazgot medialny mnie troszkę zabija, rozprasza. Sam nie wiem, w co mam uderzać. 3 lata temu napisałem muzykę baletową do baletu Wojciechowskiej i to jest takie ostatnie moje dzieło kompozytorskie. Natomiast gdzieś tam szukam siebie jako artysta właśnie piszący, komponujący, oddający duszę właśnie w ten sposób. Ale na razie jestem menedżerem, producentem programów telewizyjnych, wymyślam scenariusze. No, taka Zosia Samosia, która w tym show biznesie egzystuje jakby na własny rachunek i na własne potrzeby wymyślam różne rzeczy.
Ale udało się panu przez te 30 lat zachować nazwisko, które stanowi pewną jakość. To jest chyba sukces.
Więc muszę powiedzieć, że to jest jakby rzeczywisty sukces tego, co przez te ileś lat zrobiłem, bo kojarzę się z pewną solidnością, z pewnym stylem bycia, z pewną jakością, którą reprezentuję i dla wielu ludzi po prostu jestem tym, na którego się chodzi.
Tak mało Cię znam, utworem Władysława Szpilmana w wykonaniu Symfonii Baltika pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza z Tomaszem Tomaszewskim i Wiesławem Przątką kończymy spotkanie z Państwem. Za uwagę dziękuję z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.